Do dzisiaj mamy powiedzenie polegać jak na Zawiszy. Kim był Zawisza Czarny? Oczywiście najsłynniejszym polskim rycerzem. I jego losom poświęcony jest tytuł tygodnia, który Państwu chcemy w tym tygodniu zaprezentować. Najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, jego imię żyje do dziś, był to człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna pokonanego wroga, stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, pod deszcz, strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Autor książki o Zawiszy Czarnym, dokładniej Zawisza Czarne Krzyże, to Jacek Komuda, bardzo dobrze znany tym, którzy kochają fantazy. W wyjątkowy sposób, niezwykle umiejętnie, łączy historię i wiedzę o historycznych postaciach z fikcją literacką. Warto się temu przysłuchać w tym tygodniu w Radiu Poznań.
Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda. Zawisza. Czarne krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka.
Sięgnął wzrokiem dalej przez mgłę.
Wojciechu! Krzyczał rycerz. Na Boga szybciej!
Opary rzedły, rozwiewały się, bo nadchodził świt. Daleko, za żmudzkimi borami i trzęsawiskami, przedzierała się zwolna smuga, czerwona jak krew. I nagle... W mgłach nad Niemnem pojawiła się śmierć. Dziesiątki, może setka łodzi, szerokich, płaskodennych, wyładowanych zbrojnymi. Na dziobie każdej stał rycerz, zakonny brat w białym płaszczu, z czarnym krzyżem na lewej piersi. Zgięci w pół knechci napierali na wiosła, aż jęczały dulki. A dalej... W rzedniejącym mroku czaiło się coś jeszcze. Złowroga sylweta wyniosła niczym katedra, wzniesiona na ogromnym, płaskim galarze. Drewniany zamek na wodzie, zwieńczony zębatymi blankami.
— Krzyżacy, cała rzeka!
— krzyczał giermek, pokazując na Niemen. Rycerz drgnął, spojrzał w lewo, zobaczył nadchodzącą nawałę.
Uwolnijcie ich!
Rozkazała, potem wyrwał giermkowi z ulicy z garści, zawrócił konia.
Panie, zatrzymam ich, dam wam czas, a ty...
Sulimczyk spojrzał na wojownika w Pekilhubę. Chodź za mną! Tamten ledwie dostrzegalnie skinął głową. Łodzie już dobijały do piaszczystych łach, krzyżaccy knechci wyskakiwali z krzykiem i pluskiem do wody. Pomiędzy kapalinami... Chybocącymi sulicami i rochatynami przyciągał spojrzenie jeden, jedyny siwy koń. Dextrarius stał na tratwie, którą poruszało sześciu wioślarzy. Wyniosły, okryty białym zakonnym kropierzem. Dosiadał go jeździec we włoskiej płycie, w hełmie z płaską zasłoną i szerokim nakarczkiem. Kiedy tratwa weszła na płciznę, spiął ostrogami wierzchowca, ten parsknął, spuścił głowę, nie chciał iść w wodę. Rycerz uderzył drugi, trzeci raz, mocno, brutalnie, aż Dextrarius skoczył w przód na płciznę i przerażony popędził aż na brzeg. Na piasku wyprzedził knechtów i kuszników. Między wozami podniósł się zgiełk. Chłopiec przeciskał się przez nadkruszone toporem kraty, rwąc koszulinę. Złamany pręt pozostawił na jego ramieniu krwawą pręgę. Zamarł, widząc rycerza z Sulimą, gnającego na krzyżaka w białym płaszczu. Patrzył, jak wpadli na siebie rozmachem, niby rozwścieczone byki. Sulimczyk uderzył włócznią, spod pachy, w sam bok przeciwnika. Krzyżak zachwiał się w siodle, kiedy konie minęły się w galopie, tak blisko, że zdawać się mogło, iż splączą się mundsztukami, ostrogami i rapciami. Ale w ostatniej chwili Sulimczyk uderzył tarczą o pawęż przeciwnika, wybił go z siodła, rzucił na koński zad, zwalił na ziemię, aż jęknęły blachy zbroi. A potem zawrócił konia ku wozom. Knechci, dotąd pędzący za dowódcą, zanieśli się jednym wielkim wrzaskiem. Stanęli w miejscu. Dziesiątki rąk wyciągnęły się do leżącego. Ktoś łapał rozszalałego konia. Inni tylko spoglądali dokoła. Na wozie chłopiec obrócił się, wyciągnął ręce do dziewczynki, która przeciskała się przez otwór w kratach wyłamanych przez Wojciecha. Nie zdążył. Z tyłu pojawił się cień. Wzniósł się nad nim czarny i złowieszczy. Mały więzień zbladł. Rzucił się pod wóz, przepełznął na drugą stronę po piasku i krwi. Ominął harczącego, wypluwającego posoką knechta, przemknął obok kopyt szalejących koni, zapadł w mrok. Zobaczył jeszcze, że do Sulimczyka podjeżdża wojownik w szyszaku z wyrzeźbionym, okrutnym uśmiechem, rozciągającym żelazne usta. Nieznajomy uchwycił przyjacielskim gestem za osłonięte blachami zbroi ramię towarzysza. Wsadził prawą rękę pod naramiennik i... Coś brzęknęło. Ostrze ze świstem wyskoczyło z rękawa, niczym wystrzelone z kuszy. Wbiło się w przeszywanicę Sulimczyka w miejscu nieosłoniętym przez zbroję. Sięgnęło ciała. Rycerz krzyknął, zatrząsł się z bólu. I wtedy, po tej długiej chwili, uderzyła na nich krzyżacka nawałnica. Sulimczyk dostał w bok hełmu gizarmą. Stal wytrzymała, ale trzy pary dłoni chwyciły go za lewą rękę i nogę powyżej trzewika. W jednej chwili ściągnęli go z konia, obalili na ziemię. Rzucili się nań jak na ociężałego żuka. Pokryli niczym szarańcza. Poczęli bić, ciąć, kopać i szarpać, jakby wychodziła z nich złość. Złość na śmiałka, który przed chwilą tratował kłuł i wbijał w błoto ich kamratów.
— Stać! Stać!
Krzyżak już wstał, przyszedł do siebie, przepychał się ku miejscu potyczki, okładając pachołków po łbach i plecach bojowym żelazem. W ręku miał młot z trójgraniastym ostrzem, nieco zagięty do dołu, z obuchem uformowanym w kształt pięści. Przepchał się wreszcie, roztrącił czelać. A wtedy Sulimczyk w zakrwawionej, powgniatanej zbroi poruszył się, podniósł na łokciu, błysk. Krzyżak wzniósł broń do ciosu. Leżący zastawił się poszczerbioną pawężą. Młot runął na nią jak głaz. Trzasnęło drewno i żelazo. Rysa przemknęła przez herbowe pole. Krzyżak uderzył jeszcze raz. Tarcza nie wytrzymała.